Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugalski, zapraszam na K3. Dzisiaj będziemy rozmawiali o takiej niewielkiej różnicy między dwoma słowami, niewielkiej brzmieniowo i literowo, ale ogromnej różnicy. Ochraniać i ochrzaniać. No, jeśli chodzi o ochrzanianie, no to ja myślę, że często, a może nawet najczęściej, ochrzaniamy sami siebie. Prawda? Tak jest, proszę Państwa? Nie kłamie? No chyba nie. Posłuchajmy, zapraszam.
5.8.10. Słychać?
Wspaniale. Pani Katarzyno, pani Kasiu, jak mam mówić?
Kasia jest super.
Urbaniak?
Urbaniak.
Kto się zajmuje czymś fascynującym zupełnie.
Nauczycielka współczucia i mediatorka w duchu porozumienia bez przemocy.
Z Wrocławia przyjechała.
Z Wrocławia.
Niewyspana, ale jakoś może...
O czwartej wstała, ale da radę.
Naprawdę?
Tak.
Wielka odpowiedzialność, żebym nie zmarnował takiej okazji. No dobrze, samo współczucie, to bardzo ciekawe. To zmienia życie?
No, moje zmieniło.
A może pani opowiedzieć o tym, jak zmieniło? Jeśli to nie za bardzo z kopytami w życie.
Jak to powiedzieć, żeby to było osobiste, ale też nie podzielić się zbyt intymnie. Myślę o takim stanie, w jakim funkcjonowałam. Ogromnym pośpiechu, trzech pracach. Padałam na pysk, a mimo wszystko cisnęłam. Tak, w pewnym momencie się zatrzymałam i stwierdziłam, że żyję życiem nie swoim i że tam mnie za bardzo nie ma w nim. Wtedy też urodziłam dziecko.
Jeszcze pani zdążyła?
Zdążyłam. Tak, zdążyłam. W trakcie porodu osiągnęłam ogromny spokój wewnętrzny, poczucie pełni. Ogromną życzliwość czułam i miłość i do siebie, i do dziecka, i do ludzi, którzy mnie otaczają, a to w szpitalu nie jest łatwe. To był taki moment, gdzie sobie zadałam pytanie, jak z tego kociokwiku, z tego zamieszania, pomieszania ogromnego i dużego poziomu, no jednak nieszczęścia, przenieść ten stan spokoju wewnętrznego i życzliwości na co dzień do życia. Mhm. Przecież to jest jakoś chyba możliwe. Skoro jestem w takim punkcie, no to co zrobić, żeby tego było więcej, było częściej może, żeby mi to towarzyszyło w trakcie mojego życia na co dzień, a nie tylko w trakcie porodu raz na.
No tak. No można jeszcze parę razy spróbować.
Jeszcze można by było, ale ja podziękuję.
Jeden z pani mistrzów nazywa się Germer.
Tak.
Wybitny naukowiec.
Tak.
Miał jakiś ważny występ przed innymi wybitnymi. I tak się stremował, poczuł, że nie da rady. A co ciekawe, zajmował się terapią stanów lękowych.
Życzliwość była elementem, który pozwolił mu zmienić ten swój wewnętrzny stan. Też współczucie dla siebie i dawanie sobie poczucia bezpieczeństwa, dawanie sobie poczucia troski o samego siebie i tego, że osoby naprzeciwko mnie są też ludźmi, takimi jak ja, spowodowało, że jego krajobraz wewnętrzny się zmienił i że on był w stanie wyjść na scenę i przemówić przed tymi wszystkimi mądrymi głowami z takim poczuciem, że życzy wszystkim tego, co najlepsze. Życzy spokoju, zdrowia i szczęścia.
Ta idea... A czasami terapia to jest samo współczucie, self-compassion.
Self-compassion. Możemy mówić o trzech przepływach i kierunkach. Tutaj się skupimy na współczuciu dla siebie, ja w tym się specjalizuję, ale możemy też mówić o współczuciu dla innych oraz o takim przepływie w naszym kierunku, kiedy my otwieramy się na to, żeby przyjąć współczucie od innych. Co też nie jest czasami łatwe, jak mamy takie poczucie, że musimy dawać radę sami tak. We wszystkim.
Mhm. No wie pani, to ten nasz język chyba pięknie nas prowadzi, mamy stronę zwrotną. Mhm. Jak ktoś sobie to uzmysłowi, no to natychmiast staje się łatwiej. Mam na myśli to się, siebie.
Siebie,
do siebie.
Tak.
Ja i do siebie, czyli my.
Tak, tak. Ideą jest to, żeby obejmować kręgiem współczucia coraz więcej osób. Idea, która się kryje pod współczuciem, to jest to, żeby wszystkie istoty czujące, które na tym naszym świecie sobie funkcjonują, były wolne od cierpienia. Czyli nie tylko ja.
Pani jest buddystką, jak słyszę.
Nie jestem, ale bo idea współczucia jest stamtąd zaczerpnięta, tak samo jak i mindfulness. To do nas przyszło z buddyzmu i my oczywiście to zaszczepiliśmy tutaj na nasz grunt zachodni, obadaliśmy. Te podejścia są w pełni świeckie teraz, natomiast jest nam niektóre rzeczy łatwiej zrozumieć, jeżeli się do tego kontekstu jednak odwołujemy. Jak widzimy, że chodzi o to, żeby redukować cierpienie i swoje, i innych, to ta idea zaczyna być bardzo szeroka. Układ nerwowy, który jest pobudzony w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach trudnych, w sytuacjach wyzwań, to dzięki temu, że obdarzamy siebie samowspółczuciem, doprowadzamy nasz organizm do poczucia spokoju, wewnętrznego oparcia i dzięki temu możemy podejmować bardziej świadome decyzje. Mamy poszerzony punkt widzenia i pakiet wyboru, reakcji na różne trudności i możemy sobie zadać pytanie, co będzie tym najlepszym rozwiązaniem, które to cierpienie moje zredukuje, które sprawi, że będę w lepszym miejscu w moim życiu, gdzie będę szczęśliwszy. My nasz organizm i nasz układ nerwowy uspokajamy tak, żeby tam było poczucie bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego, bo nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, ale też, żebyśmy my się sami z sobą czuli bezpiecznie.
Obiektywnie rzecz biorąc, tak. To jest bezpiecznie, tylko tak. My czujemy się niebezpiecznie.
Tak,
bo
tak.
Mamy te trzy tryby, te tak. Automatyczne, czyli uciekaj, walcz, albo no, się schowaj, zamrzyj. Chodzi o to, żeby coś z tym zrobić.
Tak.
To jest wspólna idea wielu szkół terapeutycznych, nie tylko terapeutycznych,
tak,
prawda?
Tak, no bo to jest taka myśl, że my jesteśmy czymś więcej niż tylko tymi trybami i oczywiście
właśnie
one...
Właśnie to słowo charakterystyczne,
tak,
znowu, tryby.
Tak, dokładnie.
W trybach.
I jesteśmy czymś więcej, no i każdy ten nurt szuka jakiegoś takiego sposobu, który poczucie to pokaże. Dobrze, reagujesz w ten sposób, ma to jakiś sens głębszy, jeśli chodzi o ewolucję. Ta nasza biologia na jakimś poziomie też jest współczująca, czyli nas w jakiś sposób chroni, tak jak potrafi. No a właśnie podejście samowspółczucia jest w stanie ukoić układ nerwowy. Dać temu... Wytnie to pan.
Nie ma mowy.
Układ limbiczny, ciało... Jezu.
Migdałowate?
Tak, dziękuję bardzo.
Mam fory.
Się po prostu koi w momencie, kiedy my zaczynamy się otaczać troską i dajemy sobie znak. Wszystko jest w porządku. Nie musisz się teraz bać. Jestem tutaj przy tobie. W momencie, kiedy my uspokajamy układ limbiczny i się koimy, pytanie się pojawia, czego ja potrzebuję, żeby optymalnie dla siebie zareagować, odpowiedzi są inne niż w momencie, kiedy działam automatycznie.
To jest tak samo naturalne jak te tryby, tak? Bo to współczucie też mamy gdzieś tam w umyśle schowane, tak? Tylko chodzi o to, żeby...
No nie zawsze
żeby
mamy...
zadziałało.
Tak, tak, tak.
Mamy współczucie dla bliskich osób na przykład. To jest oczywiste, prawda, chociażby. Tak. I to jest no, też wrodzone, naturalne.
Tak.
Tylko, że dla bliskich, a nie dla siebie.
Nie dla siebie. Odblokowujemy ten przepływ, żeby to się bardziej naturalnie pojawiało i żeby było zaraz po automatycznej reakcji układu nerwowego, no żeby było pierwszą odpowiedzią. Żebyśmy potrafili ten układ nerwowy zaopiekować. To jest trochę tak, jak rodzic daje poczucie bezpieczeństwa małemu dziecku. Dziecko płacze, aktywizuje się w nim na przykład lęk, to rodzic podchodzi, patrzy miękko ze współczuciem właśnie, z troską, dotyka, obejmuje, kołysze, gładzi, mówi do niego w sposób kojący, spokojnie, jestem tutaj. Na tych trzech poziomach oddziałuje na ciało, tak, żeby dziecko się uspokoiło i spojrzenie łagodne, wokaliza, ton głosu, dają poczucie bezpieczeństwa. I to są trzy najprostsze narzędzia, które my mamy dostępne i które możemy w stosunku do siebie zastosować. Chcę się poczuć bezpiecznie, to mogę zadbać o kojący dotyk, żeby dotknąć siebie w sposób, który mnie uspokoi. Mogę na to swoje doświadczenie spojrzeć, tak wycofać się i spojrzeć na ten swój wewnętrzny krajobraz w czuły, delikatny sposób. Co tu się dzieje? Mieć takie zaciekawienie, pełne troski, co się w środku we mnie dzieje, obserwować te procesy i też mogę do siebie kierować słowa, które mnie będą koiły.
To ja pani opowiem i państwu opowiem taką historię, która mi się przypomniała teraz.
Mm-hmm.
Poznałem jakiś czas temu kapelana, on baptystą chyba był, czy jest, New York Knicksów, tej drużyny koszykarskiej, wspaniałej z NBA. Sporo tych zawodników, to oni byli wierzący, nawet bardzo wierzący. Władze klubu, tam była taka silna frakcja sprzeciwu. Dlaczego, pani Kasiu?
No pytanie, dlaczego?
Dlatego, że jak on będzie o Jezusie opowiadał, i o kojących jego słowach.
To co,
będą
się
wygrywać.
Rozpadną. Będą sobie pobłażać i w
tak,
ogóle
akurat
wymiękną.
Tu nie chodziło o samo współczucie, chociaż też w pewien sposób, tak.
Tak, tak.
W jakimś tam
jakiś
aspekcie.
Wymiar. Tak.
No
tak.
I Był konflikt.
Ale jak ja zadaję pytanie, co będzie, jeśli przestaniemy siebie krytykować? Na zajęciach zadaję takie pytania. Co będzie, jeśli zacznę być dla siebie łagodniejszy czy łagodniejsza?
To przestanę się starać.
Ja mam wrażenie, że 99%
osób tak mówi.
Przepraszam,
dupa w trogi.
Tak, tak.
No, słyszymy ten komunikat i też sami sobie w głowie mamy taki głos.
Tak. I to jest paradoksalne. Tak. No i my się w tym czujemy bezpiecznie. I to też jest takie paradoksalne, że jest wiele osób, które jeżeli mają tak to wdrukowane, to jak zaczynają być dla siebie łagodniejsi, to oni się nie czują wtedy bezpiecznie. Że im się grunt pod nogami obsuwa. Mówią, Boże, jak ja teraz mam funkcjonować? Położę się i nie będę nic robić. Taki etap, moment. Ważne jest, żeby się wtedy nie poddawać, nie stwierdzić, że dobra, skoro teraz nie czuję od razu spokoju, nie czuję się bezpiecznie, tylko cały w środku drgam i jest ten rodzaj takiej bezbronności. Mam poczucie, że coś się złego z moim życiem dzieje, może się lęk odpalić. Taki etap. Takie zjawisko ognistego podmuchu.
A co to jest? Znaczy to wiadomo, ale w tym wypadku?
W naszym sercu przez całe życie, kiedy wchodziliśmy w kontakt z innymi ludźmi, pojawiały się różnego rodzaju emocje. Na przykład poczucie zawodu, rozczarowania, smutku. Potrzebowaliśmy wsparcia i życzliwości, właśnie współczucia. Nie otrzymywaliśmy tego. Czuliśmy się często osamotnieni, nie wiem. Upadniesz, no i potrzebujesz, żeby cię mama ukoiła i obcałowała, a ona mówi, pozbieraj się. Nic się nie stało. W naszym sercu gromadzimy te różne rozczarowania, no i jak zaczynamy się traktować inaczej, z miłością i zaczynamy dawać sobie te wszystkie rzeczy, których nie dostaliśmy, no to trochę tak jakbyśmy te drzwiczki serca rozchylali i ten ognisty podmuch powoduje, że te wszystkie emocje wywalają. Głosy się zaczynają pojawiać. No weź się ogarnij. Co będziesz tak siedzieć i mówić, obym była szczęśliwa, obym była wolna od cierpienia. Inni mają gorzej, pozbieraj się, trzeba iść. Najważniejsze to, żeby nie myśleć, że to jest coś z praktyką. To jest część procesu i że przejdziemy przez to i będziemy dla siebie, bo to jest trochę tak jak za każdym razem taki parasol. To, co się we mnie dzieje, na przykład jest jakiś taki dialog wewnętrzny. No już się ogarnij, idź, zrób coś i w ogóle. To ja mogę sobie powiedzieć, okej, widzę to, że się te rzeczy we mnie pojawiają i obym była dla siebie teraz życzliwa.
I to jest właśnie ten głos samowspółczucia.
Tak.
To, co pani zaczęła mówić, to jest taka medytacja buddyjska. Metta to się nazywa. Metta, czyli...
Miłująca dobroć.
Medytacja miłującej dobroci.
Tak, albo tak, miłującej dobroci to jest loving kindness po angielsku i też jako przyjacielskość się to czasami tłumaczy. Obym była spokojna. Oby moje życie było wolne od cierpienia. Obym była zdrowa. Na przykład można sobie te frazy, które do siebie mówimy, zindywidualizować i wymyślić coś, co rzeczywiście będzie do mnie przemawiało.
Na przykład?
Na przykład, obym czuła się kochana. Obym czuła się bezpieczna. Obym miała kontakt z własną wartością. Możemy sobie to zindywidualizować, no i możemy to zrobić w oparciu o pytania, czego potrzebuję, czego ja w moim życiu teraz potrzebuję, za czym ja tak tęsknię, czego mi brakuje. Poczucia ulgi. Albo na przykład spokoju, albo właśnie miłości. I wtedy odpowiedź, która do nas przyjdzie, ją zamieniamy na życzenie.
Na przykład ochrony.
Ochrony.
Albo powiedzenia stop. Ta druga twarz miłującej dobroci.
Tak.
Samo współczucie, ale o tym może za chwilę, tylko bo tu jest kilka wątków. Mówiąc o tym kapelanie miksów nowojorskich, pomyślałem o podejrzeniu, że będą przegrywać, będą miękce. Właśnie o to mi chodzi. Czy to od tego człowiek się staje miękki? No bo czasami jest tak, że rzeczywiście trzeba wziąć na przeproszeniem dupę w troki i tyle. Są takie sytuacje w życiu, tylko mam takie poczucie, że my je uogólniamy. I właściwie już każda sytuacja taka jest.
I że to jest jedyna strategia, którą mamy w ogóle, że cały czas trzeba brać w troki.
No właśnie, to już nie będę tego słowa używał, ale... No właśnie, jak to jest ze słabością? No ludzie, którzy mówią o tej ścieżce życiowej, mówią, że to jest mit.
Nie osłabia.
Nie osłabia?
Nie. To, że jeżeli masz odwagę dostrzec trudność, w jakiej jesteś, spotkać się ze swoimi emocjami, dostrzec je, to już nie jest słabość.
No
to już
ta odwaga jest w tym na pewno.
Ogromna, no bo żeby życzliwie i współczująco odpowiedzieć na trudy, potrzebujemy je dobrze nazwać i zobaczyć. Więc jeżeli ja w podejściu współczucia chcę się zmierzyć z tą trudnością w sposób życzliwy, to najpierw potrzebuję ją dokładnie zobaczyć, poczuć, odrzeć z iluzji, nie okłamywać się, zobaczyć, że z czymś jest mi ciężko. Czuję lęk na przykład.
To jest taka krytyczna faza, ten ognisty podmuch może tutaj być, tak?
Może być też ognisty wtedy podmuch. I to jest bardzo trudne, bo my wolimy właśnie wziąć dupę w troki i nie wnikać.
Niech pani takich słów nie używa w tym podcaście, bardzo proszę.
Wolimy wziąć 4 litery w troki.
Stop. To jest też twarz z tego samowspółczucia, nie?
Tak. I po prostu tego nie czuć, nie dopuszczać tego do siebie. W tych zadaniach, zadaniowości często przykrywamy te. Więc no tak. To już nie jest słabość.
Mogę jeszcze tylko teraz.
Pewnie.
Bo właśnie dla mnie fascynujące w tym jest to, że to jest odwaga i wrażliwość w jednym.
Tak. A później jeszcze mamy taki aspekt bardzo ważny współczucia, to jest zaangażowanie na rzecz tego, żeby zredukować cierpienie w swoim życiu. No to też nie jest słabość, jeżeli ja biorę odpowiedzialność za swoje życie, biorę odpowiedzialność za to, żeby coś zrobić, żeby czuć się na przykład lepiej, albo żeby coś trudnego się w moim życiu nie działo. Czasami to jest powiedzenie komuś nie, stop, wyjście z jakiejś trudnej relacji, odejście z pracy, która jest dla mnie toksyczna. To nie jest słabość. Dużo zaangażowania, odwagi, jasnego widzenia, rozróżniania tego, co będzie dla mnie dobre.
Aspekt mądrości.
Mądrości, tak. No. Więc jeżeli błędnie rozumiemy samo współczucie, to możemy mieć poczucie, że to jest słabość, no bo u nas kulturowo jest to osadzone. Się użalam, to daję sobie zielone światło na to, żeby nic nie robić, a samo współczucie zadaje pytanie, gdzie mogę wziąć odpowiedzialność za to, w jakim jestem miejscu, żeby to życie przeżyć pełniej, szczęśliwiej. Nie ma to za wiele wspólnego ze słabością. Czasami są to bardzo trudne wybory, ale samo współczucie pomaga nam przez te trudne wybory przejść, ponieważ dzięki praktykom możemy w tych chwilach niepewności, poczucia ryzyka, momentu, kiedy no właśnie kiedy jesteśmy otwarci na różnego rodzaju zranienia, otoczyć się troską w tym.
Aha, bo to jest coś takiego, że to zawsze jest jakiś poziom niżej.
Tak.
Odzywa się krytyk, który mówi, ty idioto, co ty robisz?
Tak, tak.
Weź tam w troki i tak dalej, prawda? No i wtedy można się odwołać do samowspółczucia.
Tak, tak.
I potem znowu coś, ale zawsze jest jeszcze ta możliwość, tak?
Tak? Aha. Tak. Za każdym razem odpowiedzią może być, dobra, to ja czegoś takiego trudnego doświadczam. Jak mogę okazać sobie teraz wsparcie? Jak mogę z większą łagodnością przez to trudne doświadczenie przejść?
No na przykład jak? Tak na panią patrzę, parę razy tak pani zrobiła. Szkoda, że państwo tego nie widzą, tak jak w radiu, że pani Kasia od czasu do czasu... Jest taki nawet zwrot, z ręką na sercu.
Tak.
I pani tak często robi.
Robię.
Parę razy już pani tak zrobiła.
Tak.
Czyli z ręką na sercu.
Z ręką na sercu bardzo często tak robię. To jest zwrot do siebie i właśnie jak możesz sobie okazać wsparcie? No jest to trudne doświadczenie, nie wiem. Czasami trudnym doświadczeniem jest to, że wstaję z łóżka i bardzo mi się nie chce wstawać. Ludzie mówią, to według samowspółczucia będę leżeć. Poleżę, bo będę dla siebie taki łagodny czy łagodna. Ale właśnie tak nie jest, że jak praktykujemy samowspółczucie, to ja mogę wtedy być dla siebie wsparciem w tym, że mi jest trudno wstać, a nie komenderować i nie odpuszczać też. Czyli sobie siadam
właśnie mówię.
Tak, kładę sobie rękę na sercu i mówię sobie, dobra Kasia, widzę, że trudno jest ci wstać. Ale pamiętaj, co jest dla ciebie ważne. Wiesz, że się później lepiej czujesz, wiesz, że później na przykład cały dzień jest fajniejszy i co możesz zrobić, jaki malutki krok możesz zrobić w kierunku tego, na czym ci zależy. Wysuwam tą nogę z łóżka i się lekko przeciągam.
I tak pani zrobiła o 4 rano dzisiaj?
Tak, dzisiaj rano zrobiłam. Tak, i jeszcze sobie powiedziałam, obyś była spokojna.
No, dokładnie.
Oby ten dzień był dla ciebie dobry. Mówię to do siebie, robię minimalny ruch i po prostu wstaje.
Ten akt, ten gest kładzenia ręki na sercu, w ogóle dotykania siebie, szukania tego miejsca, o ile mi wiadomo, szukacie tego miejsca dotyku, gdzie to najlepiej zadziała.
Tak.
To nie musi być serce.
Nie musi być serce. Dla niektórych są policzki, dla niektórych położenie rąk nad brzuchu.
I tak trzeba zrobić naprawdę? Trzymać to tak? To może się wydawać takie dziwne, głupie jakieś. Tak. Ja wiem, wewnętrzny krytyk teraz mówi to.
Tak, tak. Się na pewno dziś odzwoły. Po co się dotykać w ogóle? Fuj.
Jakoś tak wygląda.
Dziwnie wygląda. Tak, niektórzy się na przykład obejmują i sobie głaszczą ramion. Fizycznie to koi. To jest kotwica. Czyli jeżeli ja przy każdej medytacji, przy każdym praktycznie ćwiczeniu, najpierw zapraszam, żeby położyć dłoń w kojącym miejscu, to wiele osób później nawet nie potrzebuje czegokolwiek do siebie mówić. Kładzie tą dłoń albo obejmuje się i to uczucie ciepła i serdeczności w stosunku do siebie się pojawia.
I to czyli... jest taka praktyka medytacyjna, taka fachowa.
Pierwsza bardzo dostępna i prosta praktyka, poszukanie kojącego dotyku.
Wiemy, kiedy znajdziemy, kiedy będzie to miejsce.
To, czego szukamy, jak sobie właśnie dotykamy różnych części ciała, czy obejmujemy się, czy kładziemy dłoń na policzku, to, czego szukamy, to jest rodzaj odprężenia, ulgi, poczucia spokoju albo ciepła. Czyli jeżeli dotykamy się i czujemy irytację albo zniecierpliwienie, to zmieniamy ten dotyk. To, co jest dla nas wskazówką, to reakcja naszego ciała.
A nie będzie tego ognistego podmuchu wtedy?
Może dla niektórych może to być. Jeżeli ktoś zaczyna i nie ma nauczyciela na przykład, nie ma osoby do wsparcia albo jesteśmy totalnie na początku drogi, lepiej jest zakończyć w danym momencie praktykę. Przekierować uwagę na coś neutralnego dla nas. Czyli może być to oddech. Możemy sobie policzyć przedmioty, które przed nami są. Wychodzimy z tego doświadczenia emocjonalnego. Jeżeli mamy w sobie taką decyzję i odwagę, to możemy się zacząć powoli do tego znowu odwracać i sprawdzać, co to są za emocje. Zadać sobie pytanie, a gdzie one się na przykład w ciele pojawiają i przekierować uwagę na odczucia z ciała. Mogę nazwać te emocje, bo to jest przez profesora Creswella obadane, że jak zaczynam nazywać emocje, to układ limbiczny się wycisza, jest mniej reaktywny. Czyli możemy sobie powolutku pomagać w tym doświadczeniu.
Mam taką książkę, mogę zacytować. No, klasyka proszę. To chyba jest nawet. Tak. Uważne współczucie. Postać, o której mówiliśmy, pani mistrz Christopher Germer, który miał problemy ze występami publicznymi, że tak powiem, chociaż był znakomitym naukowcem, jest. Praktykował mettę wtedy, prawda? I to mu pomogło. Przerwa na współczucie dla samego siebie.
Jest, tak.
Mogę zacytować?
Oczywiście.
Załóżmy, że doświadczasz cierpienia w postaci stresu, lęku, obniżonego nastroju albo właśnie się z kimś pokłóciłeś. Najpierw to zauważ, potem zrób kilka uważnych wdechów i wydechów, żeby się ugruntować i zwolnić, a potem połóż dłoń na sercu i powiedz, to jest chwila cierpienia. Cierpienie jest częścią życia każdego z nas. Obym w tej chwili stała się wobec siebie współczujący, współczująca.
Tak.
To wzruszające bardzo. Wie to pani, jest to czytałem bardzo. To aż. Tak czasem sobie trzeba zrobić.
Tak. To jest przerwa na
w tym zamieszaniu takim życiowym, tak?
Tak, tak. Dla niektórych ten pierwszy moment powiedzenia sobie, to jest chwila cierpienia, albo to może różnie brzmieć. Intencją, którą tutaj mamy, to jest zauważenie mojego stanu emocjonalnego, uhonorowanie go, że nie, że to jest nieważne, się trzeba ogarnąć, iść do przodu, zatrzymanie
uznanie
się,
tego.
Uznanie i przyznanie sobie prawa, że mogę coś odbierać jako trudne w życiu, że nie muszę być herosem, który ze wszystkim daje radę, to niektórzy płaczą przy tym pierwszym etapie. Nawet nie potrzebują iść dalej, żeby już się wydarzyła zmiana wewnętrzna, bo sam fakt, że ja się przyznaję przed sobą, że jest mi trudno, to jest bardzo, bardzo istotnym momentem.
To nie jest płacz z takiego rozklejania się, tylko płacz z odwagi.
Płacz z odwagi, zobaczenia siebie.
No właśnie, to odwaga.
Widzę siebie taką, jaką jestem, czy takim, jakim jestem. Później jeszcze jest ten element wspólnego człowieczeństwa, który pan cytował, odniesienie się do tego, że ja nie jestem z emocjami moimi sam czy sama. No jako ludzie doświadczamy różnych trudów.
To jest strona zwrotna, ta cudowna się i się, siebie i siebie, tak?
Tak. I że jedziemy na tym samym wózku, mówiąc kolokwialnie, bo my mamy tendencję, że jak przeżywamy coś trudnego, to się izolujemy. A tutaj jest ten element wspólnego człowieczeństwa, gdzie ja sobie...
Z wszystkimi w pewien sposób nie tak.
Tak,
może
tak.
Z jakimiś mistrzami zen to może, ale tak poza tym to
tak, jest,
wszyscy cierpimy.
Tak, tak, takie jest powiedzenie, ja nie jestem okej, ty nie jesteś okej i to jest okej. Mamy te różne niedoskonałości, też sobie różnie radzimy z nimi. To jest coś, co nas łączy. No i ten trzeci element życzliwości, gdzie mówimy do siebie, obym był dla siebie życzliwy czy współczujący, obym okazał czy okazała sobie troskę. Czego wobec tego potrzebuję w tym momencie, żeby okazać sobie wsparcie?
Tak. Tu jest chyba trudny moment. Może wróćmy do tego, co pani powiedziała o tym, że to współczucie jest też no, w naturze, w genach, mm-hmm. no, dobrze upraszczając. Tak. To my to mamy dla naszych bliskich, tak? Mm-hmm. Ale dla siebie niekoniecznie. Chodzi o to, żeby no, zmienić perspektywę.
Kierunek, tak.
I właśnie jak ta medytacja metta, mm-hmm. ta buddyjska, to ona się rozpoczyna od kierunku do siebie. Obym był szczęśliwy i tak dalej. Ale to jest trudne. Trudno zacząć od siebie. To, tak. Ale na przykład wyobraźmy sobie, to jest chyba ta wasza ścieżka. Ja mogę zacytować jeszcze mm-hmm. coś, bo to jest takie ładne. Książka, myśmy o niej rozmawiali w K3. Russ Harris pisze o zderzeniach z rzeczywistością, mm-hmm. jak to nazywa. Mm-hmm. Policjant. Spotyka go tragedia. Jego córka zmarła we śnie. Mm-hmm. Pije no, różne rzeczy, robi takie, żeby sobie dać radę i się tak. nie roztkliwiać. No ale już nie daje rady i idzie do terapeuty, właśnie do autora tej książki. I zaczyna od tego. Nie wciskaj mi pan tego hipisowskiego kina.
Tak.
Jestem cholernym dupkiem. Po prostu jestem żałosny, tak mówi. I'm so lonesome I could cry. Taki jestem samotny, że płakać mi się chce. Że płakać mi się chce. Jestem cholernym dupkiem. Po prostu jestem żałosny. Terapeuta na to. Nieźle panu to idzie tak okładać siebie. Pomaga to?
Mm-hmm.
No nie.
Mm-hmm.
Ale nie wciskaj mi pan hipisowskiego kitu. No dobrze, niech pan tak się zastanowi. Stop teraz, stop. To niech pan pomyśli, co zadziała. I tu jest ta przerzutka. Jakby to był pański przyjaciel, tak. Najlepszy. Ma pan przyjaciela? Mam. To gdyby jego spotkało takie nieszczęście, tak. Co by mu pan powiedział? Jesteś żałosnym dupkiem, czy może coś innego? Mm. Mówi, no właśnie, coś innego. No to co by mu pan powiedział? Mm-hmm. O, sąsiad zaczyna. Remontował mieszkanie i chyba jeszcze się przypomniał. Cierpienie życia. No dobrze, mamy szansę teraz. No właśnie, ta wasza metoda czasami się tak zaczyna, że to się mówi się do siebie tak, jakby się mówiło do przyjaciela.
Tak, tak.
Jest to zmiana optyki. Tak. To jest właśnie oczywiste, tylko trzeba zmienić trochę okulary.
Tak, zmiana perspektywy, która pomaga dotrzeć do swojego współczującego głosu, że jak nie zrobimy tej zmiany, to zbyt dużą niechęcią się darzymy, zbyt surowi jesteśmy dla siebie, żeby do siebie tak powiedzieć. Nie ma słów. Często ludzie mówią, ale ja nie wiem co. Ja mówię, dobrze, to zmień perspektywę i zobacz. I się kreatywność uruchamia. Nagle wiemy.
Ale są tacy przyjaciele, którzy nam tak mówią, no to stary, no co ci chodzi? Muszę cię kopnąć w cztery litery. Też tak przyjaciele mówią czasem. Nie?
No właśnie, weź się ogarnij.
Do dziecka też tak czasami
i
mówimy.
I do dziecka, i a propos słowa, którego nie można tutaj wymieniać.
Nie,
nawet jeżeli mamy takie spostrzeżenie, to uruchamia refleksję, że to chyba nie jest najlepszy sposób bycia i współbycia z ludźmi. To nie jest coś, co wspiera, co pomaga, co nam jakoś ułatwia życie.
No tak, prawda.
Tak.
Kasia Urbaniak.
Jak sobie rozwijamy w samowspółczucie, wtedy możemy się odnieść do przewodnika duchowego. Właśnie jest taka praktyka, gdzie się spotykamy z przyjacielem. Postać osoby, którą postrzegamy jako mądrą, widzącą jasno, która jest dla nas uosobieniem dobrego wsparcia. Mamy postać, która nam się przed oczami pojawia. To jest właśnie ta osoba, która uosabia troskę o nas, chce dla nas dobrze, a jednocześnie wiele rzeczy widzi jasno, rozumie, doskonale zdaje sobie sprawę z miejsca, w którym jesteśmy. I wtedy możemy sobie zadać pytanie, co ona by powiedziała.
Ta praktyka polega na czym? To spotkanie na czym polega?
Na wizualizacji, czyli my zamykamy oczy, najpierw lądujemy w bezpiecznym miejscu dla siebie. Ja zapraszam wszystkich, żeby sobie wyobrazili bezpieczne miejsce, w którym się dobrze czują. A później zapowiadam, że za chwilę ich odwiedzi współczujący przyjaciel, osoba, która wiele rozumie, jest zaangażowana w nasze życie, chce dla nas dobrze. Taka osoba, która nas nie ocenia. Więc najpierw możemy po prostu się cieszyć obecnością takiej osoby, a później sobie zadać pytanie, co ona, wiedząc w jakim jesteśmy położeniu, co ona by do nas powiedziała. Otwieramy się na to, co przychodzi i później możemy też zadać pytanie, a czy ty masz coś do powiedzenia tej osobie?
Niech pan nie zwraca uwagi na to.
Czy wiedząc, że ten przyjaciel cię tak doskonale rozumie, czy chcesz coś powiedzieć jemu? Na końcu jest taki moment, że ja mówię, że ten przyjaciel ci też zostawia prezent. I co to jest? I co jest na koniec najciekawsze? No, jak wychodzimy z tej praktyki, to ja mówię, no i uświadom sobie, że to jest część ciebie.
Ten przyjaciel.
Tak, bo to wszystko, co się wydarzało w twojej głowie, to się przecież wydarzało w twoim świecie.
Przecież.
I to jest zasób, który zawsze masz.
A no tak, słusznie. Nie?
I możemy zawsze przywołać.
Tylko chodzi o otwarcie drzwi, tak?
O tak. Zmianę perspektywy, która pozwala nam dotrzeć do naszych własnych zasobów. Tak?
Ojej.
Tak. Naprawdę.
To odkrywcze, rzeczywiście. Tak. No tak.
Tak. Tej osoby fizycznie nie ma. Wszystko się dzieje w naszym wyobraźni.
No tak. Tak. Czyli jest.
Tak. Jest ten zasób.
Miejmy nadzieję, że dentysta się nie wprowadził tutaj. Albo właśnie, że się wprowadził w wierściu i dalej zacznie wkładać te plomby.
Te plomby. No tak.
Poruszyło mnie to, co pani powiedziała. Ale warunek jest taki, żeby zobaczyć, że cierpimy. To uznać.
Tak, tak.
Mogę jeszcze pewnie. Piękny cytat chciałbym.
Proszę.
To zupełnie z innej branży, że tak powiem, ale bardzo to jest podobne. A, jest. To jest z Żelaznego Jana, Roberta Bly'a. Mówiliśmy niedawno o energii męskości w K3. Chodzi o pewien warsztat kręgu mężczyzn. Mm-hmm. Jeden z wykładowców przyniósł 2 bądź 3 tysiące pasków czerwonego materiału i poprosił, aby każdy z mężczyzn przypiął lub zawiązał czerwoną wstążkę na każdej części ciała poszkodowanej w jakiś sposób, zaznaczając ślad, czy to po ciętej ranie, czy po złamanej kości, czy po ciosie nożem itd., itd. Wielu mężczyzn potrzebowało 10 albo więcej wstążek. U niektórych cała prawa strona ciała, od głowy po kostki u nóg, lśniła czerwienią. U innych czerwień niemal zakrywała głowę. U jeszcze innych ręce i nogi. Po zakończeniu ćwiczenia sala przekształciła się w morze czerwieni. Niesamowity obraz. No, i teraz jakby tak pomyśleć i o tych zraniach takich fizycznych, a teraz jakby o psychicznych pomyśleć. Zobaczyć, że są i uznać je.
Tak,
a nie odcinać się od tego.
Tak, bardzo poruszające.
Prawda, piękne.
I jeszcze w tej kwestii, że to mężczyźni, co nie jest proste, mamy ogromny, ogromny trud w tym, żeby uznać i przyznać się do tego, że cierpimy. I czasami wychodzimy z takiego założenia, że generalnie życie jest, ma być dobre, fajne, szczęśliwe. I w związku z tym, jak się pojawiają jakieś zranienia i trudności, czasami walimy w siebie, myślimy sobie, że coś jest z nami nie tak, że my nie daliśmy rady, że to bardzo odbieramy osobiście. Jak to powiedzieć, żeby to nie było banalne, ale też żeby nie było cierpiętnictwem, żeby nie pójść w tym kierunku. Tak jak ci mężczyźni stali na sali, każdy z nas ma takie doświadczenia na bieżąco i w przeszłości, które są zderzeniem z rzeczywistością, które są tą czerwoną nitką i że to nie jest tak, że z tobą jest coś nie tak wtedy. Tylko to znaczy, że jesteś człowiekiem.
Zderza.
Tak, jesteśmy ludźmi i nie chodzi też o to, żeby w tym jakoś tak zostawać bardzo długo, ale też nie chodzi o to, żeby tego w ogóle nie zauważać. Obdarzyć się troską w tym, że jest mi trudno. Zauważyć to. Przyznać się do siebie. To jest okej, po prostu jest ci trudno. I no jak możesz się o siebie zatroszczyć w tym, bo jest właśnie trudno. I czasami to jest jedyne, co nam pozostaje, to życzliwość i troska o siebie. Tak jak opiekujemy się osobą, która jest dla nas ważna, jak jest chora. Przynosimy jej herbatkę, pytamy, jak się ma, czego potrzebuje. Chcemy, żeby ona ten trud związany z chorobą przechodziła w życzliwej atmosferze i w życzliwych warunkach, żeby czuła się kochana. I z tą samą intencją praktykujemy życzliwość do siebie, współczucie do siebie. Niezależnie od tego, co się dzieje, ja mogę sobie stworzyć warunki wewnętrzne, ten krajobraz wewnętrzny, pełen życzliwości, żeby przez te trudy przechodzić, uznać je i w sposób troskliwy przejść przez nie.
Pani Kasiu, a czy to nie jest egoistyczne? Często się chyba pojawia taki zarzut. Samo współczucie.
Tak.
Self.
Tak.
Compassion.
Ja.
Czy to nie jest samolubne?
Tak. Chyba to jest obok słabości i pobłażania sobie najczęstszy zarzut, że będzie to egoizm, ale a propos badań, one pokazują, że jeżeli obdarzamy siebie współczuciem, tworzymy bardziej stabilne wsparcie dla innych. Czyli jeżeli doraźnie komuś pomagamy, no to nie jest aż takie istotne, ale jeżeli chcemy dawać wsparcie innym, to jest ono bardziej stabilne i długofalowe, kiedy też myślimy o sobie. Słynna metafora napełniania kubeczka z pustego i Salomon nie przeleje, albo maski w samolocie, żeby się zatroszczyć.
Najpierw sobie, potem dziecku, tak.
Badania też pokazują, że w momencie, kiedy osoby się obdarzają współczuciem, są bardziej otwarte na kompromisy, potrzeby innych, współpraca i to partnerzy oceniali. Czyli to już pokazuje, że to nie jest egoizm. Skoro się otwieramy na innych oraz jesteśmy w stanie dać pomoc innym.
No dobrze, co to znaczy innych? Pytanie. Innych to znaczy moja partnerka, partner, dziecko, czy innych to znaczy sąsiad, czy innych to znaczy, no nie wiem, kto jeszcze. Chodzi o kręgi, o szerokość.
O tych szerokość.
Kręgów, innych.
Ideą jest to, żeby rozszerzać to jak najdalej.
Paul Gilbert, ten wasz ojciec chrzestny,
też
tak mówi. Za buddyzmem, prawda? Za tą medytacją metta, że tam się poszerza kręgi. Oby mój sąsiad też był szczęśliwy.
Tak. Czasami jest tak, że właśnie współczucie idzie w sposób bardzo łatwy do niektórych osób.
Na przykład, a do sąsiada to może nie.
A do sąsiada na przykład nie. Ale czasami na przykład jest trudno do dziecka nawet, które płacze na środku sklepu i tupie nogami. Każdy z nas ma swoje wyzwania, gdzie to współczucie nie płynie.
A zacznie płynąć szerzej, jak się otworzymy?
Tak, jak zaczniemy praktykować i mamy intencję, żeby to poszerzać, czyli sam fakt ustawienia intencji, że ja chciałabym, od dzisiaj bym chciała spróbować otoczyć ludzi większą troską, siebie większą troską, mieć więcej zrozumienia dla naszej ludzkiej kondycji. i że jak dziecko płacze, no to jest dziecko, to ono płacze i okaże mu troskę i zrozumienie i różnego rodzaju praktyki. Ten kanał odtykają.
No na przykład jeszcze niech pani nam pokaże jakąś praktykę.
Mhm. Bo mówiliśmy fajną. Tak, ja najpierw podsumuję to, co mówiliśmy, czyli mamy kojący dotyk. Jak no się tak. dzieje coś trudnego, możemy sobie położyć dłoń w miejscu, które nas koi i pamiętać o tym, żeby być dla siebie życzliwym. Mamy przerwę na samowspółczucie. Te trzy kroki, o których pan mówił, zauważenie, że to jest moment cierpienia, że to jest częścią ludzkiego doświadczenia oraz na koniec, czy mogę być dla siebie życzliwa, mhm. jak mogę okazać sobie wsparcie. Mówiliśmy o współczującym przyjacielu i o bezpiecznym miejscu, czyli możemy sobie wizualizować miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie i wtedy też nasz układ nerwowy się wycisza, uspokaja, no bo właśnie czuje się fizycznie bezpiecznie, a za tym idzie też bezpieczeństwo emocjonalne. O spotkaniu ze współczującym przyjacielem i o tej zmianie perspektywy, co bym powiedziała do przyjaciela, co przyjaciel do mnie, co inna osoba, która się o mnie troszczy, mogłaby mi powiedzieć w takiej sytuacji i kierować te słowa do siebie. Mówiliśmy też troszkę o metcie, praktyce, gdzie życzymy bliskiej nam osobie czegoś dobrego, na przykład, żeby była bezpieczna. Życzymy osobie neutralnej, komuś neutralnemu. Później przechodzimy do siebie i na samym końcu jest osoba, z którą mamy jakąś trudność. Możemy sobie to indywidualizować, ustawiając to, co jest najprostsze na początku.
Z tym przyjacielem pewnie będzie najłatwiej.
Tak, prawda? No niektórzy sobie biorą kota, psa, istotę czującą. No. I nie będzie barier.
Piękna baśń o kocie w butach. Kot, który jest przyjacielem i jeszcze taki w dodatku, który ma moc. To jest cudowna opowieść. Podobno Korczak to dzieciom czytał, ulubiona jego baśń.
Ma to sens.
Ma to sens, tak.
Tak. A propos praktyki, modyfikacja metty, praktyka, która się nazywa osoba taka jak ja. I ona nas jeszcze bardziej przybliża do wspólnego człowieczeństwa, bo to jest tak, że przywołujemy sobie w osobę, którą lubimy, do której żywimy jednoznacznie pozytywne emocje, ale zanim zaczniemy jej życzyć, na przykład, obyś była szczęśliwa, obyś była spokojna, pewne rzeczy sobie uświadamiamy, mamy taką refleksję. Ta osoba jest człowiekiem, tak jak ja. Ta osoba doświadcza trudności, czasami czuje się samotna, tak jak ja. Ta osoba chce być szczęśliwa, tak jak ja. Później w tej praktyce sobie wyobrażamy kolejną osobę, na przykład właśnie neutralną. I tak samo możemy później wziąć jakąś taką osobę, z którą mamy mini wyzwanie. Żeby to nie było Himalaje, tylko no 2 stopnie. Kogoś, kto nas ostatnio może lekko zirytował. Czujemy, że nie ma lekko w tej relacji. I możemy sobie tą osobę zwizualizować i znowu powiedzieć sobie, ta osoba chce szczęścia, tak jak ja. Popełnia błędy. Czasami robi różne rzeczy, które są trudne, ale tak jak ja. Nikt nie jest od tego wolny. Oby była spokojna. Mówimy rzeczy, które nas jednoczą w tym wspólnym człowieczeństwie i wtedy jest łatwiej dostać się też do tego życzenia. No i dlatego, że ona jest człowiekiem, tak jak ja, ja jej życzę wszystkiego, co najlepsze. Oby była spokojna. Oby miała zawsze zasoby, których potrzebuje. Oby otrzymywała wsparcie.
A jak będzie spokojna, to też jest taka możliwość, że będzie dla mnie lepsza. Tak,
tak i dla wszystkich innych.
Jest zdroworozsądkowy, tak. Tylko trudno przejść przez te bariery.
Tak. Zajmij się sobą, daj światu odetchnąć.
No tak.
I to jest tak, że jak ta osoba będzie miała równowagę umysłu, da światu odetchnąć.
I mnie też.
I mnie też. I wszystkim
siebie,
wokół.
Siebie, znowu to siebie. Magiczne słowo. Czasami te różne techniki pracy, medytacje, nie medytacje, cudawianki, rozwojowe.
Cudawianki,
to tak czasami jest. To jest też tak, że to akurat ja nie lubię tego aspektu, takiej możliwości. Że to, ja to tak sobie zrobię, będę miał dobrze, a reszta to mnie nie interesuje. Mm. Tutaj mówiliśmy wielokrotnie o tym, że to jest siebie. I że to są dwie strony. No ale wróćmy jeszcze na chwilę do tej dwoistości. Odwaga i wrażliwość, łagodność i siła. To jest tak. jedno i drugie. To tak. jednak wymaga jednego i drugiego.
Tak.
I jeszcze może kilka słów o gniewie. Bo mówi się też o walecznym samowspółczuciu.
Tak, tak.
Mówimy nie, dosyć, nie życzę sobie.
Tak.
To też jest samowspółczucie i w tym się wyzwala gniew.
Tak. Żeby czasami o siebie zadbać, okazać sobie troskę, potrzebujemy siły i energii gniewu, że my możemy sięgnąć po coś albo właśnie powiedzieć stop. Gniew daje paliwo do tego, żeby sobie okazać troskę w trochę inny sposób i ważne, przestrzenność w sobie, żeby ten gniew w sobie pomieścić. Tutaj jest dużo mądrości potrzebne i też wglądu, dlaczego ta złość się pojawia, jak ja mogę wpłynąć na rzeczywistość z tą energią moją, żeby to redukowało cierpienie, a nie go dodawało.
Grecka tradycja, sprawiedliwy gniew tam jest przecież. Jezus, który wyrzuca przekupniów ze świątyni, tak, prawda? Tak. No i mówimy o tych buddyjskich korzeniach.
Tak.
No, gniew może być cudowny i oznaczać troskę.
Tak.
Może być taki.
Kwestia tego, jak to przeżywamy, jaki mamy stosunek do swojego gniewu, bo my się często boimy gniewu, złościmy się, że się złościmy. Skoro mam być takim kwiatem lotosu spokojnym, medytującym, to ten gniew mi nie pasuje.
A zwłaszcza jak mam być kwiatką lotosu, to chyba nie kobiety, nie jestem gniewem.
Tak,
to jest,
dokładnie.
Mężczyźni mogą sobie pozwolić na gniew, czasami bardzo niszczący, ale jednak, a kobiety różnie.
Tak, i gniew daje nam paliwo właśnie do tego, żeby zawalczyć o sprawiedliwość, o siebie.
Ma pani jakąś jeszcze puentę?
Jeju. Nie ma puenty. No, to jest po prostu proces, życie. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy się z tym życiem spotykać w każdej sekundzie życia. Życie się żyje i my możemy być w tym wszystkim życzliwi.
Się żyje.
Się żyje.
No, ładnie. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pani Kasiu Urbaniak i cieszę się, że się pani chciało o 4 rano wstać. Naprawdę jestem pełen podziwu i wdzięczności. Dziękuję.
Dla mnie zaszczyt. Dziękuję bardzo.
To dla mnie. Do kwadratu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Mamy.
Dobrze, co? Mamy. Tak.
Niech pani jedzie.
Tak, jadę.
Czy możemy się wymienić telefonami jeszcze?
Oczywiście.
To znaczy w sensie numerów.
Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję.
Jest pan zadowolony?
Ja jestem przeszczęśliwy. Dobrze. Mogę pani podarować książkę?
Oczywiście.
Proszę bardzo.
Och Jezu, dziękuję.
Dziękuję państwu. I życzę miłego dnia. Nie, to inaczej trzeba. Proszę państwa, obyśmy byli wolni od cierpienia. Obyśmy byli radośni. Oby nam się dobrze powodziło. Obyśmy byli pełni życzliwości. Dla siebie i dla siebie. Obyśmy odnaleźli pokój. Dziękuję wam za kolejną wspólną wędrówkę. Dziękuję patronkom, dziękuję patronom K3. Ogromnie mi miło, że wspieracie tę naszą wspólną podróż. Bardzo dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Monice Wejman. Dziękuję wam wszystkim i zapraszam na Patronite, gdyby ktoś chciał dołączyć. No, dzięki tym wpłatom K3 powstaje. Proszę też o te suby, czy jak to tam się nazywa, subskrypcje na YouTubie. Proszę o oceny na Spotify. No i dziękuję za te, które już są. Jeszcze piosenkę na koniec zostawiłem, która jak, no nie wiem, 90% piosenek opowiada o miłości, a 80% pewnie o zakochaniu, ale tytuł tak bardzo pasuje do tego, o czym rozmawialiśmy, do tego, co mówiła Kasia Urbaniak. Cudowna piosenka Marvina Gaye'a i Diany Ross. Stop, look, listen to your heart. Popatrz i posłuchaj swego serca. Do zobaczenia na szlaku. Out again. Do you really ever love or just pretend? Oh baby, why fool yourself? Don't be afraid to help yourself. It's never too late to stop. Look, yes, listen to your heart, hear what it says. Stop, look now, listen to your heart. What it says, love. Oh, love. Love.
this time decide that you will open up, let it in. There's no shame in sharing love you feel within. So jump right in. Stop, look, listen to your heart, hear what it say. Stop, look, oh, listen to your heart, hear what it say. Love.